Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. Premier Mateusz Morawiecki w Hamburgu zabrał głos w dyskusji pod tytułem Europejska perspektywa na przyszłość stosunków transatlantyckich. Szef polskiego rządu odniósł się w sobotę m.in. do pomysłów promowanych przez niemiecki rząd, w tym wspólnej armii Unii Europejskiej czy kontrowersyjnej inwestycji Nord Stream 2. Aby zbudować silną armię europejską, kraje Unii Europejskiej musiałyby zwiększyć nasze wydatki na obronność. To jest warunek wstępny, oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Na wschód od Odry nikt nie wierzy, że Nord Stream 2 to projekt biznesowy. Z punktu widzenia Polski to bardzo niebezpieczny projekt, podkreślił premier. W dyskusji szef polskiego rządu wyraził też przekonanie, że uda się Polsce porozumieć z Komisją Europejską w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. Zapowiedział, że w ciągu kilku dni rząd zaproponuje Komisji pewne zmiany. Mamy nadzieję, że będzie z tego zadowolona, podkreślił Mateusz Morawiecki. Byliśmy jednego zdania co do potrzeby wzmacniania więzi transatlantyckich. Zgadzamy się też, że przyjaźń europejsko-amerykańska jest gwarantem pokoju i bezpieczeństwa na świecie, powiedział premier Rzeczpospolitej, podsumowując dziennikarzom najważniejsze kwestie swojego wystąpienia. Natomiast, jak mówił, mocno różni nas podejście do Nord Stream 2.
Fakt, że rosyjskie możliwości szantażowania gazem będą większe na skutek zbudowania tego gazociągu. No i oczywiście my z naszymi wydatkami powyżej 2% na cele obronne jesteśmy na pewno bardzo solidnym filarem Sojuszu Północnoatlantyckiego, a inne kraje, tak jak m.in. Niemcy, muszą podnosić swoje wydatki. Też się dało zauważyć. Natomiast ja jestem jak najbardziej również za tym, żebyśmy wzmacniali nasze wewnątrzeuropejskie wszystkie mechanizmy obronne, współpracę poszczególnych przemysłów. Dlatego współpraca w ramach PESCO, to jest taka nowa platforma kooperacji, jest również jak najbardziej projektem polskim. Silna Unia Europejska to silna Polska i my bardzo mocno wspieramy wszelkie inicjatywy, które umacniają Unię Europejską.
Premier Mateusz Morawiecki był też pytany o ocenę obecnej administracji amerykańskiej, biorąc pod uwagę, że po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta USA pogorszyły się relacje transatlantyckie. Polska jest jednocześnie bardzo proamerykańska i bardzo proeuropejska, oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Problemy, jak dodał, widzimy raczej po stronie Chin i Rosji niż Stanów Zjednoczonych. Teraz to nazwa nowego ugrupowania, które założyli m.in. byli politycy Nowoczesnej Ryszard Petru oraz Joanna Scheuring-Wielgus. Jak zapowiedział Petru, będą je budowały dwa filary – gospodarka i społeczeństwo. Były lider Nowoczesnej mówił na sobotniej konferencji, że w Polsce w debacie publicznej po stronie szczególnie opozycji brak jest oferty na przyszłość. Ocenił, że hasło antypis nie wystarczy do tego, żeby z PiS-em wygrać. Politycy ugrupowania Teraz chcą złożyć ofertę dla Polaków przedsiębiorczych i aktywnych oraz wzmacniać ofertę partii opozycyjnych. Opozycja rzeczywiście nie jest w stanie przedstawić żadnej wiarygodnej oferty, ocenił politolog dr Grzegorz Piątkowski.
Ale nie dlatego tylko, że programowo zupełnie nie odpowiada potrzebom Polaków, ale też dlatego, że osoby, które tworzą czy dzisiaj partie opozycyjne sejmowe, czy ewentualny nowy twór pana Petru, są też całkowicie niewiarygodne, więc cokolwiek te osoby by powiedziały, trzeba oczywiście wziąć pod uwagę, że prawdopodobnie nie zostanie to spełnione. Druga kwestia, jeśli chodzi o nową partię, trzeba się zastanowić, kto na takim głębokim poziomie za tym stoi i kto finansuje powstanie coraz to nowych mutacji instytucji czy podmiotów pana Petru i osób związanych z nim, bo widzimy, że jego przeszłość mogłaby wskazywać, że nie jest to partia będąca emanacją woli Polaków, ale emanacją woli jakichś bliżej nieokreślonych elit, może nawet nie polskich.
Petru zapowiedział na 9 grudnia konwencję założycielską partii Teraz w Warszawie. Były lider i założyciel Nowoczesnej, Ryszard Petru, opuścił partię w maju. Obecnie wraz z byłymi posłankami Nowoczesnej, Joanną Scheuring-Wielgus i Joanną Schmidt, jest w sejmowym kole liberalno-społeczni. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takiego zachowania. Tak redaktor Witold Gadowski ocenia zdjęcie operatora TVN wykonującego gesty hitlerowskiego pozdrowienia na tle nazistowskich flag. Fotografię wykonaną w trakcie prowokacji dziennikarskiej na urodzinach Hitlera pod Wodzisławiem Śląskim upublicznił portal W Polityce. Na zdjęciu widnieje Piotr Wacowski, operator telewizyjny, który wspólnie z Anną Sobolewską uczestniczył i nagrał maskaradę neonazistów. Z informacji portalu wynika, że Wacowski sam nalegał, by jeden z uczestników uwiecznił go na tle hitlerowskich flag. Zdjęcie wywołało w internecie lawinę komentarzy. Dziennikarze spierają się, czy mamy do czynienia z przekroczeniem granic dziennikarstwa wcieleniowego. Redaktor Witold Gadowski nie ma wątpliwości, że tak właśnie jest.
Dlatego nie ma usprawiedliwienia, bo ci z dziennikarzy, którzy mówią, że to była praca pod przykryciem, że to był reportaż wcieleniowy, po prostu nie wiedzą, co mówią. Widocznie nie robili nigdy takich rzeczy. Nie mają pojęcia o tym, jak to się robi. Ja takie rzeczy robiłem. Przenikałem do grup przestępczych, udając członka grupy przestępczej. No to miało uzasadnienie. To przynosiło efekty w postaci tego, że wykrywaliśmy wtedy powiązania, których nie wykrylibyśmy w inny sposób. Natomiast tutaj nie mieliśmy do czynienia ani z zagrożeniem, ani z jakąś zorganizowaną grupą przestępczą. Po prostu mieliśmy do czynienia z grupą gówniarzy, którzy, jak się okazuje, i wiele na to wskazuje, za pieniądze udawali spektakl.
W ubiegły czwartek portal wpolityce.pl napisał o kulisach śledztwa w sprawie tzw. urodzin Hitlera. Zeznań organizatora urodzin Mateusza S., do których dotarł portal, wynika, że cała impreza została zamówiona przez tajemniczych mężczyzn i była maskaradą, za którą zapłacono jej organizatorowi 20 tysięcy złotych. Tymczasem autorzy reportażu TVN zostali w tym tygodniu laureatami Nagrody Radia Z. Na poniedziałek zaplanowano przesłuchanie miliardera Leszka Czarneckiego, który poinformował o rzekomej propozycji łapówkarskiej złożonej mu przez byłego szefa KNF-u. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zaznaczają, w tej sprawie państwo działa sprawnie.
Według Leszka Czarneckiego ówczesny przewodniczący KNF Marek Chrzanowski w marcu 2018 roku zaoferował przychylność dla jego banku w zamian za około 40 milionów złotych. Sprawę opisała jedna z gazet. Czarnecki nagrał tę ofertę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa KNF. Przesłuchanie miliardera odbędzie się w poniedziałek. Będzie pierwszym świadkiem w sprawie, mówi wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.
No, rygory, jeżeli chodzi o postępowanie karne, są przepisy przez przepisy kodeksu postępowania karnego, więc wiemy, że te czynności będą prowadzone przez prokuraturę. Oczywiście od samego początku w tej sprawie pojawia się ileś rzeczy, które będą wyjaśniane. Wiemy, że w ramach zeznania świadka, przesłuchania pana przewodniczącego Leszka Czarneckiego pojawi się też ze strony prokuratury, bo o tym mówił prokurator generalny, pytanie dotyczące zwłoki związanej z złożeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
W efekcie Marek Chrzanowski podał się do dymisji. Obecnie pełniącym obowiązki szefa KNF jest Marcin Pachucki. Europoseł PiS Ryszard Czarnecki zaznacza, że sprawa ta jest dowodem na sprawność działania organów państwa.
Reakcja państwa polskiego błyskawiczna, skuteczna, dymisja natychmiastowa, przy czym uwaga, w sensie formalno-prawnym, to przewodniczący KNF-u taką decyzję musiał podjąć. Pokazujemy różnicę.
PO apeluje o powołanie w sprawie KNF Sejmowej Komisji Śledczej. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ruszył w sobotę nowy kierunek studiów podyplomowych Masters of Business Administration. To prestiżowe studia z zakresu zarządzania skierowane są do osób pracujących na stanowiskach kierowniczych lub ubiegających się o takie stanowiska. Wykład inauguracyjny wygłosił prezes zarządu PZU Paweł Surówka. Z kolei indeksy nowym studentom wręczył rektor uczelni ojciec dr Zdzisław Klawka. Tłumaczył też, skąd pomysł utworzenia nowego kierunku na WSKSiM.
Potrzeba otwarcia studiów podyplomowych MBA, ona tak naprawdę wyszła z zapotrzebowania samych ludzi, ponieważ od dłuższego czasu się dopytywano, kiedy na naszej uczelni otworzymy taki kierunek studiów, tym bardziej mając takie fundamenty, które mówią i przypominają, że też w ekonomii jednak trzeba bazować na konkretnych wartościach. Aspekt etyczny dzisiaj jest szalenie ważny, więc nie ekonomia tylko dla zysku, ale ekonomia i zarządzanie, które w centrum ma zawsze człowieka i zysk jest ważny, ale najważniejszy jest człowiek i jego osobisty rozwój indywidualny, ale ten w społeczności, w której przyszło mu żyć.
MBA to nie jedyny kierunek ekonomiczny studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Nowością w ofercie uczelni są też logistyka oraz polityka gospodarcza, finanse i bankowość. A więcej informacji na ten temat możecie Państwo znaleźć na portalu internetowym naszej rozgłośni oraz na www.wsksim.edu.pl. W auli WSKSiM w Toruniu odbyła się także w sobotę premiera nowej sztuki studenckiego teatru Dobry Wieczór. W stulecie odzyskania niepodległości studenci przedstawili spektakl Zmartwychwstanie. To fantazja dramatyczna w czterech częściach ku czci Adama Mickiewicza, autorstwa Karola Huberta Rostworowskiego. Postać artysty przybliża ojciec Dariusz Drążek, opiekun i reżyser studenckiego teatru Dobry Wieczór.
Karol Hubert Roztworowski to uznany dramatopisarz początku XX wieku. Był wielbicielem Adama Chmielowskiego, brata Alberta. W czasach PRL, jak mówi święty Jan Paweł II, Karol Hubert Roztworowski był tendencyjnie zapomniany. Teatr studencki Dobry Wieczór owo tendencyjne zapomnienie zdejmuje Zmartwychwstaniem, które w czterech częściach połączonych postacią narodowego wieszcza Adama Mickiewicza przed pomnikiem Godzina miłości, godzina rozpaczy, godzina przestrogi fantazyjnie obrazuje społeczno-polityczną złożoność, szanse, nadzieje i zagrożenia powstającej z grobu Polski.
Zmartwychwstanie Karol Roztworowski napisał w 1922 roku. Jego premiera odbyła się tuż przed zamordowaniem prezydenta Gabriela Narutowicza. Akcja sztuki rozpoczyna się na rynku w Krakowie przed pomnikiem Adama Mickiewicza. Tam trwają przygotowania do wiecu z okazji Święta Niepodległości. Wiecowanie spowoduje, że wieszcze zejdzie z pomnika i w godzinę miłości, rozpaczy oraz przestrogi spotka się z Polakami. Pod hasłem Wiara wśród młodzieży w Madrycie trwa 20. Kongres Katolicy i Życie Publiczne. Biskupi pobłogosławili internet. Młodzi powinni być misjonarzami cyfrowego świata, powiedział Filippo Passantino, inaugurując kongres. Podczas synodu biskupów o młodzieży był on odpowiedzialny za media społecznościowe.
Około 100 tysięcy wiadomości lub zdjęć na Twitterze i ponad 350 tysięcy polubień, retweetów i odpowiedzi w mediach społecznościowych, które relacjonowały przebieg synodu biskupów na temat młodzieży, pokazuje potencjał świata cyfrowego, aby głosić Ewangelię, powiedział Filippo Passantino. Jego wykład inaugurujący 20. Kongres Katolicy i Życie Publiczne wzbudził duże zainteresowanie. Jeśli internet jest środkiem, to młodzi są wezwani, aby stać się jego głównymi bohaterami. Młodzi powinni być misjonarzami świata cyfrowego. Staną się nimi przede wszystkim poprzez świadectwo, ponieważ życie młodzieży jest ewangelizacją, podkreślił Passantino. Zachęcił do tworzenia cyfrowych biur ewangelizacyjnych oraz systemu weryfikacji stron internetowych, aby uniknąć fałszywych wiadomości, tzw. fake newsów. Program Kongresu Katolicy i Życie Publiczne jest bardzo bogaty. Nowością jego 20. edycji jest publiczna debata na temat, czy obecne pokolenie jest lepsze niż poprzednie. Weźmie w nim udział 90 młodych osób z 12 najlepszych hiszpańskich uniwersytetów. Działa również katolicki punkt cyfrowy, gdzie uczestnicy mogą poznać nowe technologie i aplikacje oraz ich zastosowanie w ewangelizacji. Kongres zakończy w niedzielę 18 listopada msza, której będzie przewodniczył kardynał Carlos Osoro.
Z Madrytu mówił ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta. I na koniec jeszcze informacje ze świata sportu. Polska wygrała konkurs drużynowy Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Triumfatorzy inauguracyjnych zawodów sezonu wystąpili w składzie Piotr Żyła, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. To czwarte polskie zwycięstwo w konkursie drużynowym Pucharu Świata. Drugie miejsce zajęli Niemcy, a na trzeciej pozycji uplasowali się Austriacy. To czysta przyjemność być częścią takiej drużyny, powiedział po zawodach Kamil Stoch. Podziękował też trenerowi za zaufanie.
Zawody super, bardzo pozytywne. Cieszę się, że przyszło tylu kibiców i atmosfera była naprawdę wspaniała. I z tego można naprawdę czerpać nie tylko energię, ale i inspirację po prostu do tego, co robimy. Mi to dzisiaj bardzo pomogło. Zresztą też samo to, że trener, że zaufał mi na tyle, wystawiając mnie po prostu do drużyny, że ja dzisiaj po prostu mogłem jakby kontynuować moją pracę, starać się oddawać jak najlepsze skoki. No i cieszę się, że wyszło tak, jak wyszło. A moi koledzy dzisiaj zrobili naprawdę niesamowitą robotę i dla mnie to była czysta przyjemność. Jest czysta przyjemność być częścią takiej drużyny.
Zawodników z trybuny honorowej skoczni w Wiśle Malince dopingował prezydent Andrzej Duda z małżonką. Premier Mateusz Morawiecki pogratulował na Twitterze skoczkom narciarskim zwycięstwa. Fantastyczny początek sezonu polskiej drużyny skoczków narciarskich. Brawo Kamil, skok na miarę niekwestionowanego mistrza. Gratulacje panowie, oby tak dalej, napisał premier. A w niedzielę odbędzie się konkurs indywidualny. To były wiadomości w Radiu Maryja.